powiedzieć, znaczy poprosić o troszkę cierpliwości, ponieważ pierwsze 30 lat swojego życia nigdy nie używałem języka polskiego. I dlatego może być dla Polaków będzie trochę trudno skupiać się, ale mam nadzieję, że Boże Słowo ma moc nawet przez takich słabych mówców jak ja. Znaczy słabych po polsku. Po rosyjsku to mam moc. Dobrze. Będziemy dzisiaj mówić o budowie Domu Pańskiego. I główny tekst nasz będzie z księgi Ageusza. Ale zanim przeczytamy ten tekst, chciałbym zadać parę pytań. Tak? Czy możecie opisać złego pracownika budowy? Można teraz, na głos. Zły pracownik budowy, kim on jest?
Leniwy.
Leniwy jest. Jaki?
Niedbały.
Jeszcze. Co jeszcze robi?
Zły.
Robi po swojemu. Nie zawsze to jest źle, ale tak.
Nie trzyma się planu,
tak? Jeszcze. Zły pracownik budowy.
Nie słucha szefa.
Jeszcze. Ja też sobie trochę wypisałem, ale chcę usłyszeć wasze.
Używa niewłaściwych materiałów.
Okej. Okay. Jeszcze.
Nie przychodzi do pracy.
To już górna półka. Jeszcze?
Jak przychodzi, to jest pijany.
Pijany przychodzi.
Niezdolny do pracy.
Jeszcze?
Kręci
co?
Godziny.
Nakręca sobie godziny. To zły nie dla siebie, tak? Dla siebie to jest dobre. Okej. Okay. Jeszcze.
Coś wynosi z budowy,
tak? Czyli na budowie o jedną wkrętarkę mniej. Okej. Okay. Jeszcze.
Nie umie współpracować.
O. Czyli co, można powiedzieć, że zły pracownik budowy, jaki jest, każdy widzi, tak? Okej. Okay. Ja tutaj sobie wypisałem, że pracuje niejakościowo, pracuje wolno, też niszczy dyscyplinę pracy, tak? Dyscypliny w swoim zespole. Nie chce nauczyć się nic nowego w pracy, tak? Potem co? Spóźnia się do pracy. No, górna półka nie przychodzi w ogóle, tak? Nie przejawia inicjatywy, kiedy jest potrzebne, tak? Co jeszcze? Plotkuje o przełożonych i o współpracownikach. Tak? Coś takiego. Narzeka na warunki pracy i szczególnie opłatę. Można powiedzieć, że zły? Sporo to wtedy takich złych pracowników. Tak, no i wszystko dodajemy do worka to, co powiedzieliście. A jak zwykle koledzy, jaki stosunek zwykle koledzy mają do złego pracownika? Śmiało. Jaki stosunek mają? Jak go traktują? Złego pracownika budowy.
Krytykują za plecami.
Czyli tak bezpośrednio nic nie mówią.
Bezpośrednio
klepią po ramieniu. No to kultura w Polsce trochę inna jest. Dobra. Jeszcze co? No, macie w zespole złego pracownika, jednego, tak? To co? Co on doświadcza w takim zespole? W sensie normalnym, takim zespole zwykłym. Tak powie. Dobrze. No. Jeszcze. Dobra, to może zmienimy trochę nasz kontekst. Wyobraźcie sobie, że wy macie firmę. Taką solidną firmę budowlaną. Jest cała wasza. Produkuje zyski. Jesteście szczęśliwi. Macie nowe BMW. Żonie kupiliście nowego Matiza. Tam i wszystko jest po prostu pięknie. Ale macie złego pracownika na waszej budowie. Tylko, że ten pracownik to jest wasz jedyny bratanek.
Ja to
Jak wy będziecie go traktować? Jaki stosunek będzie do niego? Ale śmiało, śmiało. Ten, który jeszcze nie powie. No, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jaki będziecie mieli do niego stosunek?
Bierze się go na rozmowę.
Bierze się go na rozmowę. Okej. Co jeszcze?
Napomina
się. Tak. Co jeszcze? Jakie pragnienia będziecie mieli wobec tej osoby? Wobec swojego bratanka? Jedynego.
Że się zmieni.
Żeby się zmienił, tak? A dlaczego?
Poszukam mu innej pracy.
A, innej pracy w innej firmie, tak? Innej pracy w innej firmie. Dobrze, my jeszcze trochę wrócimy do tego pytania pod koniec, a teraz przeczytajmy pierwszy rozdział Księgi Aggeusza. Pierwszy rozdział Księgi Aggeusza. W drugim roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, słowo Pana doszło przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Shealtiela, namiestnika Judy, i do Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, mówiące: tak mówi Pan zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas budowania domu Pana. Wówczas słowo Pana doszło przez proroka Aggeusza mówiące: a czy dla was jest to czas, abyście mieszkali w swoich domach wyłożonych deskami, podczas gdy ten dom leży opustoszały? Teraz więc tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoimi drogami. Siejecie wiele, a mało zbieracie. Jecie, ale się nie nasycacie. Pijecie, ale nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie może się ogrzać, a ten, kto gromadzi zarobek, gromadzi go w dziurawym worku. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoimi drogami. Wstąpcie na tę górę i sprowadźcie drewno. Zbudujcie ten dom, a upodobam go sobie i będę uwielbiony, mówi Pan. Liczyliście na wiele, a oto było tego mało. A to, co przynieśliście do domu, ja rozmuchałem. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Dlatego, że mój dom jest pusty, podczas gdy każdy z was troszczy się o swój dom. Dlatego niebo wstrzymało nad wami rosę, a ziemia wstrzymała wydawanie swego plonu. Sprowadziłem suszę na tę ziemię, na te góry, na pszenicę, na moszcz i na oliwę, na to, co ziemia wydaje, na ludzi i na bydło, i na wszelką pracę rąk. Wtedy Zorobabel, syn Shealtiela, i najwyższy kapłan Jozue, syn Josadaka, oraz cała resztka ludu wysłuchali głosu Pana, swego Boga, i słów proroka Aggeusza, ponieważ posłał go Pan, ich Bóg, a lud bał się Pana. Wtedy Aggeusz, posłaniec Pana, przemówił do ludu, głosząc przesłanie Pana: ja jestem z wami, mówi Pan. I Pan wzbudził ducha Zorobabela, syna Shealtiela, namiestnika Judy, i ducha Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, oraz ducha całej reszty ludu, także przyszli i podjęli pracę przy domu Pana zastępów, swego Boga. Dnia 24, 6 miesiąca, w drugim roku króla Dariusza. Amen. Do tego miejsca. Co widzimy w tej sytuacji? Świątynia, dom pański jest co? Zburzony. Nie ma go. Pracy po wznowieniu tego budynku nie prowadzą się. Przy czym ludzie swoje domy w Jerozolimie, tak? Co robią? Już wybudowali sobie, już mieszkają w nich. Już w porządku jest. I po pierwszym takim przeczytaniu można powiedzieć: ajajaj, jakie zły ludzie, jakie grzeszne, tutaj wszystko jest jasne, to idziemy do domu. No bo wszystko jest jasne, tak? Złe robią, a muszą robić dobrze. Na tym można byłoby skończyć kazania, bo sam tekst już ma w sobie wnioski, już ma w sobie, wiecie, taką wypowiedź i też zastosowania, które można zabrać ze sobą. Ale ja mam nadzieję, że wśród siebie mamy uważnych ludzi i pamiętamy, że mamy jeszcze to pytanie, które nie domówiliśmy. Także przynajmniej to nie jest koniec kazania. my powinniśmy dojść do tej sytuacji ze złym pracownikiem. I dlatego zanurzmy się w kontekst. Przejdziemy do historii. Dlatego, że jedna osoba może robić głupie uczynki, ale jeżeli głupie uczynki robi cały naród w całości, to znaczy, że są jakieś powody, są jakieś przyczyny. To nie bywa tak prosto. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś z was myślał, dlaczego tak jest, że cała Polska była przynajmniej 10 lat temu katolicka. Dlaczego cały naród to zrobił? I jeżeli odpowiecie sobie na te pytanie, będzie prostsze wam wykonywać wolę pańską. I tutaj widzimy, że cały naród, że to nie jedna, dwie, dziesięć, pięćdziesiąt osób robi złe, tylko cały naród judejski robi to, za co Pan Bóg ich napomina. Tak? Babilońska niewola zaczęła się z niewoli Jehojakina. Czyli oni już wrócili, a przynajmniej część ludu już wróciła do Judei z niewoli babilońskiej, natomiast sama niewola zaczęła się z tego, że do niewoli został przywiedziony Jehojakin. Przeczytajmy drugą księgę królewską, 24 werset, 24 rozdział, 11 werset i dalej. Druga królewska, 24 rozdział, 11 i dalej. Potem sam Nabuchodonozor, król Babilonu, nadciągnął przeciw miastu, a jego słudzy je oblegali. Wtedy Joachim, król Judy, wyszedł do króla Babilonu, on i jego matka, jego słudzy, jego książęta i jego dworzanie. I król Babilonu, czyli Nabuchodonozor, pojmał go w 8 roku swego panowania. Król Nabuchodonozor osobiście oblegał miasto Jerozolimy i ten poddał się. Żebyście zrozumieli, na ten moment, na ten czas, Judea to była taka po prostu taki mały teren z narodowości, który prawie zniknął. Coś w stylu tego, co teraz możemy powiedzieć na przykład o Kaszubach. Są tutaj, ale nie są aż takie liczne i nie jest trudno ich zwyciężyć, jeżeli ktoś podejmie się czegoś takiego. A król Nabuchodonosor przedstawiał sobą imperium wielkie, potężne, tak na przykład jakby dzisiaj mówiliśmy o Rosji, o jakimś mocarstwie, takim mocnym z armią, z żołnierzami i tak dalej, ze środkami. I widzimy, że król ten zabiera do niewoli wszystkich dobrych ludzi, zdolnych, kwalifikowanych ludzi. Całą Jerozolimę, wszystkich księżęta, całych zdolnych do wojska, wszystkich ciesli, wszystkich kowali, wszystkich zabrał. W 14 wersecie dalej czytamy: nie pozostał nikt oprócz ubogiego ludu tej ziemi. Czyli Nabuchodonosor zabiera wszystkich, a zostawia tylko kogo? Ubogich ludzi tej ziemi. Judea już na ten czas była wyczerpana po prostu cały czas tymi wojnami, bo dwa potężne mocarstwa, Asyria i Egipt, przez wiele lat, wiecie, jako przez po prostu przechodni pokój. Tam. Chodzili tam i z powrotem, niszczyli wszystko, zabierali wszystko, co chcieli. Przez wiele, wiele lat to się działo. A już na koniec, kiedy Asyria upadła, przyszedł już ten król babiloński. Tych dobrych niewolników, których zabrali oni tam, wiecie ile było? 10 tysięcy. Król Nabuchodonosor zdążył zabrać z Judei tylko 10 tysięcy zdolnych ludzi. Tylko 10 tysięcy mniej więcej adekwatnych osób. Na przykład mamy w obwodzie zaporowskim taką wieś, która nazywa się Konstantinowka. W tej wsi mieszka 12 tysięcy osób. Żebyście sobie zobaczyli tę skalę, że po prostu jedna wieś gdzieś tam w środku Ukrainy ma 12 tysięcy obywateli, natomiast wszystkich, kogo z całego kraju zdążył wziąć do czegokolwiek zdolnego, Nabuchodonosor było ile? 10 tysięcy. Tak? Nabuchodonosor zostawia po sobie króla Sedekiasza. Sedekiasz miał 21 lat, był bardzo młodym, głupim królem i przez to 10 lat później Nabuchodonosor musiał wrócić z powrotem jeszcze raz. Dlatego, że Sedekiasz wpadł na bardzo fajny pomysł powstać przeciwko Nabuchodonosorowi. I to się skończyło tym, że Nabuchodonosor się wkurzył i przyszedł osobiście drugi raz. Faktycznie ten człowiek, który podbił jakby Sedekiasza na to, to był faraon Apries. Bo ten dopiero po swoim ojcu zdobył jakby królestwo w Egipcie i chciał zrobić coś wielkiego. No i podbił Sedekiasza, że słuchaj, przyłącz się do mnie. Zaczął przyłączyć do siebie, do Egiptu ziemię. A ten niedługo pomyślał i zrobił to. I Judea tak naprawdę była takim małym pionkiem w rękach tego króla egipskiego. Mimo tego, że w Judei prawie nikogo nie było już takiego zdolnego do wojny, do czegokolwiek. Nabuchodonosor musiał iść do Jerozolimy 1800 kilometrów. To tak, jakbyśmy na piechotę stąd szli do Londynu. Mniej więcej ten sam dystans. 1800 kilometrów. Możecie sobie pobawić się w Google Mapach, sobie zobaczyć, gdzie możecie dojść 1800 kilometrów. I ta cała droga z całą armią Nabuchodonosora kosztowała więcej niż cała Judea. Czyli to nie było tak, że idzie, zdobywa coś, jakiś, coś korzystnego. Natomiast ta cała droga była drożej niż ta Judea. On był wściekły, ten król. I dlatego on przyszedł po raz ostatni w Judei i zniszczył wszystko. Po prostu unicestwił wszystko, co można było. Zburzył świątynię, zburzył Jerozolimę, rozwalił ściany, jakby wszystko. Po prostu, żeby tam została tylko pusta ziemia, żeby nic nie zostało. Bo był tak dużo, tak bardzo wściekły, że już po raz drugi musi takie drogie przedsięwzięcie zrobić przez jakiegoś głupiego, młodego króla. I to, co on zrobił, że resztę ludzi, nawet tych złych pracowników i tak dalej, niezdolnych ludzi, on wszystkich zabiera do Babilonu. Żeby nikogo nie zostało. Żeby nie tylko nie zostało miast, ale nawet żeby nie zostało ludzi tam. Wszystkich zabiera do niewoli. Tam zostaje pusta ziemia. Wszystko to, co się wydarzyło, wy możecie przeczytać jako proroctwa w księdze Habakuka. To jest jedna z moich ulubionych w ogóle księg w Biblii. Habakuk, on prorokuje o tym, że to się wydarzy. I po 70 latach od tych wydarzeń wchodzi na królestwo król Cyrus II, tak? W Babilonii. Wchodzi na królestwo, chociaż tak naprawdę babilońskie królestwo je przestało istnieć, już było królestwo miedziańskie, ale to nie jest ważne. I on, ten Cyrus II, pozwala niektórym Judejczykom wrócić do swojej ziemi, żeby odbudowywać. On nie tylko Judejom, jeszcze kilku narody dostali pozwolenie, Judei wracają i zaczynają odbudowywać swój kraj. Wrócili do Jerozolimy. Co zaczynają robić Judei? Jakie pierwsze dzieło zaczęli robić Judei, kiedy wrócili do Jerozolimy? Kto pamięta? Kto czytał Biblię? Pierwsze dzieło, które zaczęli robić Judei, kiedy wrócili do Jerozolimy? Budować swoje domy. Nie. Pierwsze dzieło, które oni zaczęli robić, oni zaczęli odbudowywać świątynię. Pierwsze dzieło, tak? Możemy przeczytać to w księgi Jezdrasza. Jezdrasza 1, od 1 do 6. Otwórzmy. Ezry, albo Ezdrasza, nie wiem jak to się po polsku właściwie nazywa się, ale przeczytajmy z pierwszego rozdziału. Z pierwszego wersetu. W pierwszym roku Cyrusa, to jest ten właśnie Cyrus II, w pierwszym roku Cyrusa, króla Persji, tak, bo już Persja została zamiast Babilonu, tak, Persji, aby wypełniło się słowo Pana z ust Jeremiasza, Pan wzbudził ducha Cyrusa, króla Persji, także ogłosił ustnie po całym swoim królestwie, a także na piśmie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król Persji, Pan, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa ziemi. On też rozkazał mi, abym zbudował dla niego dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech będzie z nim jego Bóg. Ten niech uda się do Jerozolimy w Judzie i niech buduje dom Pana, Boga Izraela. On jest Bogiem, który jest w Jerozolimie. A każdego, kto został w jakimkolwiek miejscu, gdzie teraz przebywa, niech ludzie tego miejsca wspomagają go srebrem, złotem, dobytkiem i bydłem, a także dobrowolnymi ofiarami dla domu Bożego, który jest w Jerozolimie. Wtedy powstali przywódcy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, których ducha Bóg pobudził, aby poszli budować dom Pana, będący w Jerozolimie. Wszyscy, którzy mieszkali dookoła nich, wspomogli ich naczyniem srebrnym, złotem, dobytkiem, bydłem i kosztownościami, poza tym wszystkim, co dobrowolnie ofiarowano. Amen. Ale zaczekajcie. Jeżeli my otwieramy księgę Ageusza, to czytamy, że wszystko jest źle. Tak? Prawda? Że nikt nie buduje dom Boży, zbudowali sobie swoje domy i tak dalej. Ale chwała Bogu, mam nadzieję, że mamy wśród siebie uważnych ludzi. Tak? Takich uważnych. Którzy widzą, które zobaczyli, że mamy różnych królów. Tak? Ezdrasz pisze o czasach króla Cyrusa II. Natomiast Ageusz pisze o czasach króla Dariusza. To są inne czasy. I byśmy w tym nie pogubili się, to pomoże nam jeszcze trzeci król w tym wszystkim. To jest król Artakserks. Tak? Zobaczmy jeszcze trzeciego króla. Otwórzmy Ezdrasza 4, czyli przejdźmy trochę dalej, 4 i przeczytajmy z 8. Co się wydarzyło dalej? Z 8. Ezdrasza, 4, 8 dalej. Kanclerz Rechum i pisarz Simszaj napisali do króla Artakserksesa. List przeciwko Jerozolimie następującej treści. Kanclerz Rechum, pisarz Simszaj i pozostali ich towarzysze. Dynajczycy, Afarsadchajczycy, Tarpelajczycy, Afarsajczycy, Arkiewijczycy, Babilonczycy, Susańczycy, Dechawici i Elamici i reszta narodów, których wielki i sławny Asnappar przyprowadził i osiedli w miastach Samarii oraz pozostali, którzy są za rzeką. Otóż to jest opis listu, który posłali do króla Artakserksesa twoi słudzy, ludzie mieszkający za rzeką. Otóż niech królowi będzie wiadomo, że Żydzi, którzy wyszli od siebie, przybyli do nas, do Jerozolimy i odbudowują to buntownicze i niegodziwe miasto, już wznosili mury i położyli fundamenty. Niech więc będzie królowi wiadomo, że jeśli to miasto zostanie odbudowane i jego mury będą wzniesione, wtedy podatku, danin ani cła oni nie będą płacić, a to przyniesie szkodę dochodom króla. Teraz więc, ponieważ jesteśmy na utrzymaniu twego pałacu i nie przystoi nam patrzeć na zniewagi króla, posyłamy królowi tę wiadomość, aby poszukano w księdze kronik twoich ojców, a znajdziesz w niej i dowiesz się, że to miasto jest miastem butowniczym i przynosi szkodę królom i prowincjom, i że od dawien dawna wzniecano w nim bunty. Z tego powodu to miasto zostało zburzone. Zawiadamiamy króla, że jeśli to miasto zostanie odbudowane i jego mury będą wzniesione, wtedy już nie będziesz miał udziału za rzeką. Wtedy król wysłał taką odpowiedź kanclerzowi Rechumowi, pisarzowi Szymszajowi i pozostałym ich towarzyszom, którzy mieszkają w Samarii, a także i pozostałym za rzeką. Pokój. Otóż list, który do nas przysłaliście, został przede mną dokładnie odczytany. Dlatego rozkazałem, aby poszukano I znaleziono, że to miasto od dawna powstawało przeciwko królom, a bunty z rozruchy były w nim wzniecane. Ponadto potężni królowie panowali nad Jerozolimą i rządzili nad wszystkim za rzeką i płacono im podatek, daniny i cło. Wydajcie więc wyrok, aby powstrzymać tych mężczyzn, żeby to miasto nie zostało odbudowane, dopóki inny rozkaz nie będzie przeze mnie wydany. Pilnujcie, abyście nie zaniedbali tego. Dlaczego miałoby to wzrastać na szkodę królów? Gdy więc odpisu listu króla Artakserksesa został odczytany przed Rechumem, pisarzem Szymszajem i ich towarzyszami, udali się spiesznie do Żydów w Jerozolimie i siłą i mocą wstrzymali budowę. W ten sposób ustała praca przy Domu Bożym, który był w Jerozolimie i została wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla Persji. Amen. Król Nabuchodonosor, on nikogo nie osiedlił w pustej Judei. Przez 70 lat w naturalny sposób tam przyszło wiele innych ludzi, innych narodów. Żydzi, kiedy wrócili, to te wszystkie narody zaczęli co robić? Sprawiać im problemy, prawda? Bo nie chcieli, żeby ci przyjechali i tutaj na naszej ziemi coś tutaj odbywało się. Ezdrasz pisze, że oni mieli wiele prób, żeby zrobić szkodę, żeby zrobić krzywdę. I tutaj czytamy właśnie o jednej z takich prób, która co? Dopadła sukcesu, tak? Tak czy nie? Ta próba, żeby Żydzi nie mieli nic swojego, tak? I co widzimy? My widzimy, że Boży naród po takim ciężkim, wymagającym, wiecie, ukaraniu od Boga po 70 latach wraca do swojej ziemi i w pierwszej kolejności zaczynają odbudowywać świątynię pańską. Nie było ich tutaj przez 70 lat. Dla wielu z tych ludzi, którzy wrócili, ta ziemia jest obca. Już nie jest ich ziemią, ich umysłu, tak? Ale oni budują. Jednak oni budują, robią wszystko, co mogą. Ale Żydzi nie tylko budują świątynię i tyle, tak? Cały czas im czynią przeszkody, cały czas ich starają się zabić, cały czas starają się na nich plotkować, tak? I na końcu sytuacja zostaje, wiecie, albo-albo. Dochodzi do takiego punktu, że albo-albo, tak? I oni poddają się i przestają budować. W tej sytuacji, które przeczytaliśmy, oni poddają się i przestają budować. Sytuacja jest skomplikowana, bardzo ciężka. Czytamy w 23 wersecie. Gdy więc odpis listu króla Artakserksesa został odczytany przed Rechumem, pisarzem Szymszajem i ich towarzyszami, udali się spiesznie do Żydów w Jerozolimie i siłą i mocą wstrzymali budowę. To nie było tak, że to są negocjacje, jakieś tam, wiecie, kompromisy. Siłą i mocą zebrali wszystkich. Nic nie mogli ci Żydzi przeciwstawić takiemu czemuś. I w jaki sposób na te okoliczności patrzył Pan? Jak myślicie? Pan popatrzył na takie okoliczności i powiedział: nie, no dobra, no to jeżeli tak dużo osób z taką siłą i mocą, no to przestańcie budować. No to już więcej nie będzie. No rozumiem. Czy z takim nastawieniem Pan patrzył na to? Jak myślicie? Czy dla Pana te okoliczności były jakimś czymś cennym, czymś, co warto brać pod uwagę? Dla samego Pana? Nie, no jeżeli taka potęga wstrzymała budowę, no to słuchajcie, no to odpocznijcie sobie to. Przestańcie budować. No rozumiem, że no jest ciężko. A co porobić? No tutaj już sobie nie pogadasz, tak? Bóg nigdy nie powiedział czegoś takiego. I nigdy nie powiem. Pan Bóg nadal oczekiwał od swojego ludu uczynków wiary. Bóg zawsze oczekuje od swojego ludu uczynków wiary. Nawet przed taką potęgą, przed taką mocą w obliczu niezniszczalnego wroga, Bóg zawsze oczekuje od swoich ludzi uczynków wiary. Ale wiary, wiecie, nie takiej wiary powietrznej, że ja wierzę, ja po prostu wierzę. Nie. Odstawić swój płacz o swojej ciężkiej sytuacji i zaczynać czynić to, do czego On ciebie powołuje. To jest prawdziwa wiara. Kiedy odstawiasz swoje okoliczności, nawet jeżeli są ogromne, i dalej robisz to, do czego Pan Bóg ci powołuje. A do czego On powoływał? Jeżeli wrócimy do tego, co czytaliśmy o Ezdrasza, to widzimy, kto więc spośród was należy do jego ludu, niech będzie z nim jego Bóg. Tak niech uda się do Jerozolimy w Judzie i niech, co robi? Buduje dom Pana, Boga Izraela. On jest Bogiem, który jest w Jerozolimie, a każdego, kto został w jakimkolwiek miejscu, gdzie teraz przebywa, niech ludzie tego miejsca wspomagają go srebrem, złotem, dobytkiem i bydłem, a także dobrowolnymi ofiarami dla domu Bożego, który jest w Jerozolimie. Czyli każdy bez wyjątku, nawet ten, który nie był obecny w Jerozolimie, musiał przyczynić się do czego? Do budowania świątyni Pańskiej, do budowania Bożego miejsca. Tak? Mówimy teraz o Starym Testamencie, gdzie miejsce uwielbienia Pana było jedno w konkretnym miejscu. Żeby każdy, nawet ten, który zostaje jeszcze w Babilonie, co robił? Nie może przyjść budować, to co? Wysyła coś. Ofiaruje. Wspiera. Pomaga. Jeżeli tam coś źle zaczynają mówić, co robi? Idzie do króla. Wstawia się. Tak? Daje dobre świadectwo. Czytamy Ageusza, pierwszy rozdział od 12 werseta. Wróćmy teraz do naszego głównego tekstu. Ageusza z pierwszego rozdziału, z 12 tekstu. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i najwyższy kapłan Jozue, syn Josadaka oraz cała resztka ludu, co zrobili? Po kilku latach przestoju budowy, co zrobili? Wysłuchali głosu Pana. Nie głosu tych uzbrojonych ludzi. Nie głosu mocarza tam ze stolicy. Kogo? Wysłuchali, co? Głosu Pana, swego Boga i słów proroka Ageusza, ponieważ posłał go Pan, ich Bóg, a lud bał się Pana. Wtedy Ageusz, posłaniec Pana, przemówił do ludu, głosząc przesłanie Pana. Ja jestem z wami, mówi Pan. I Pan wzbudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha Jozuego, syna Josadaka, najwyższego kapłana, oraz ducha całej reszty ludu. Także przyszli i podjęli pracę przy domu Pana zastępu swego Boga. Dnia 24, 6 miesiąca w drugim roku króla Dariusza. I kluczowe słowo tutaj: lud bał się Pana. Naród przestał bać się okoliczności. Przestali bać się Rechuma, kanclerza, chociaż ten nigdzie się nie podział, został tam, gdzie był. Przestali bać się Szymszaja, pisarza. I ten też został. Też dalej był wkurzony na to, co się dzieje w Jerozolimie, ale przestali bać się tych ludzi. Oni zaczęli bać się Pana. Każdy z nas tutaj, mam nadzieję, jest budowlańcem Królestwa Bożego. Każdy z nas, bez wyjątku, każdy chrześcijanin, nawet jeżeli tego nie chce albo nie rozumie, jest budowlańcem Królestwa Bożego. Jeżeli otworzycie 1 Piotra, 2 rozdział, 5 werset, możecie zobaczyć to. 1 list Piotra, 2 rozdział, 5 werset. Jeżeli zobaczycie ten werset, to zobaczycie, że Pan Bóg nazywa nas jak? Żywe kamienie. My jesteśmy żywym kamieniem tego duchowego domu, tej duchowej świątyni. I każdy z nas bez wyjątku jest część tej budowy. A teraz, pamiętając wszystko to, co się działo w Jerozolimie, wróćmy do naszego pytania. Jakie charakterystyki ma zły pracownik? Jak Pan Bóg, właściciel firmy, tak, nazwiemy to tak, jak Pan Bóg patrzy na złego pracownika? Co Pan Bóg chce zrobić z kim? Ze złym pracownikiem. Popatrzmy na to. Dawajcie, wspomnijcie to. Każdy z nas bez wyjątku jest powołany do tego, żeby budować Kościół. Bo Kościół składa się z żywych kamieni. Każdy z nas musi wspierać tą budowę. Robić ją, żeby była równa, żeby była idealna, żeby była konkretna, solidna. Tak? Każdy z nas jest powołany dlatego, żeby przesiąkać się Słowem Bożym, żeby wnikać w Słowo Boże, żeby wiedzieć wolę Bożą, żeby stanąć właśnie tam, gdzie Pan Bóg chce. Nie swoje jakieś zrozumienie, nie swoje jakieś idee, ale wnikać w Słowo Pana, co On chce od nas. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby rozwijać relacje z Bogiem i z Jego ludem. Rozwijać, pogłębiać, rozszerzać, zwiększać zasięg tych relacji. I w sensie ilości ludzi w Kościele, z którym mam relacje, i w sensie głębokości tych więzi, które mam z Bożymi ludźmi, jeżeli ja jestem Bożym człowiekiem. Każdy z nas bez wyjątku jest powołany do służby. Dzisiaj, kiedy w Kościele brzmi słowo służba, niestety, bardzo często ma się na myśli coś zupełnie odlotowego. Służba to kiedy sługa, nawet bez własnej woli, robi to, co mu powiedziano. To jest prosta zasada. A jeżeli ty robisz tylko to, co jest ci przyjemnie, tylko wtedy, kiedy ci jest wygodniej, przepraszam, żadna to jest służba. To nie jest służba. My dzisiaj jako ludzie, wiecie, tacy zachodni, chcemy tylko komfortowych rzeczy. Tylko takich, żeby nie przeszkadzało. Bardzo dużo osób teraz chce, wiecie, takiego chrześcijaństwa klubowego. Że przepraszam, w niedzielę ja idę do swojego klubu, robię tam jakieś wnioski klubowe, ale reszta życia to jest moje, to jest prywatne. Tutaj proszę nie wchodzić, to jest moja działka, żadnych butów. Do widzenia, tak? Natomiast jeżeli mówimy o służbie, służba to kiedy jesteś niewolnikiem. Każdy z nas jest powołany dlatego, żeby swoją wolę odstawić, zamienić ją na wolę Pana i służyć Mu, robić to, co On chce. A dlatego trzeba ponownie iść do Słowa Bożego i wnikać w to, co jest tam napisane, żeby wykonywać właśnie Jego wolę, a nie swoją. Każdy z nas ma kochać Boże dzieło, kochać samego Boga i kochać Bożych ludzi. Każdy z nas jest powołany do czego? Żeby chronić naszą budowę. Tak jak to było w świątyni. My powinniśmy chronić to miejsce, bo jest wielu ludzi, których chcą wypełnić to albo grzechem, albo jakąś złą nauką, albo po prostu, wiecie, plotkami, takim szyderstwem, jakich rozerwać relacje i tak dalej. My są powołani też dlatego, żeby chronić to. Słuchajcie, może to dziwnie trochę będzie brzmiało ode mnie, ale pierwsza osoba, którą chronić trzeba w Kościele, to ja. Powiedzcie. Pastor. I pastora. Dobra. My musimy wzmacniać szczególnie ci, którzy osłabli. Którzy nie dają rady sami. Pamiętajcie, że nie ma żadnych wymówek, żeby nie wykonywać Boże dzieło. Bóg nie przyjmuje ich nigdy. Czasami nam wydaje się, że mamy po prostu przeciężkie okoliczności. Wiecie, od 24 lutego ja usłyszałem bardzo dużo złych okoliczności od wielu ludzi, których znałem, poznałem wielu ludzi, których nigdy wcześniej nie znałem. Bardzo ciężkie okoliczności ludzie spotykają, ale nawet te okoliczności związane z wojną, czy tam z ciężką chorobą, nigdy nie są wymówkami, żeby nie czynić Bożą wolę, żeby nie rozwijać z Bogiem relację, żeby Mu nie służyć. Bardzo czasami myślimy, że my najpierw swoje problemy tam ogarniemy, a wtedy będziemy coś dla Boga robić i wtedy jesteśmy podobni do tych osób, którzy zbudowali swoje domy, a świątynie jest co? Fundament gdzieś tam, połowa fundamentu stoi i tyle. Tak? Bóg oczekuje od nas wiary, ale wiary praktycznej, którą można zobaczyć, którą można policzyć, którą można przekazać i powiedzieć, że tak wygląda moja wiara. Pan Bóg oczekuje od nas tego. Kiedy bez względu na okoliczności wykonujemy Jego wolę, kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność za Kościół, za konkretny swój lokalny zbór. Kiedy budowa Domu Bożego zostaje jednym z najwyższych naszych priorytetów. Kiedy Bóg staje się główną częścią Twojego życia. Właśnie takiej wiary chce od nas Bóg. I On chce, byśmy byli dobrymi pracownikami Jego budowy. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, oddaję w Twoje ręce każdą osobę, która jest tutaj na sali, która jest częścią tego zboru. Oddaję w Twoje ręce też nasz zbór, szczególnie tych osób, które będą zbierać się tam po południu dzisiaj. I chcemy prosić Ciebie o jedną rzecz. Pomóż każdemu z nas być zawsze dobrym pracownikiem Twojej budowy. Byśmy nigdzie nie zostali złymi pracownikami, bo to wtedy jest bez sensu. Chcemy naprawdę czynić Twoją wolę. Chcemy naprawdę, żebyś był na pierwszym i głównym miejscu naszego życia. O to prosimy w imię Twoje. Amen.